I był oddany na służbę temu, no, no Bogu to tak niezręcznie mówię, ale był własnością tego bożka. I takiego człowieka nie wolno było ponownie zniewolić. Nie wiem, czy to rozumiemy. On został uwolniony, ale po to, żeby służył temu bożkowi i tam w świątyni, to już tam o nim dysponowali kapłani i tak dalej, co on ma dalej robić. I taki człowiek był już wolny, ale był oddany temu jedynemu Bogu. To była wielka szansa. I kiedy apostoł Paweł mówił o tym, żeby nie wracać do starego, to on właśnie mówił o tym, że jeśli jesteście oddani, o tym nie jeden marzył, żeby nie być tym pucybutem, czy co tam mieli robić, jako niewolnicy, to, bo on już był teraz wolny, żeby do tego starego nie wracać. I tam jest jeszcze wskazane, było to, że nie wolno było go zniewolić, bo on już był oddany temu Panu. I na to się powoływał apostoł Paweł, pisząc do Galacjan, bo takie były prawa. My tego, u nas nie ma niewolnictwa, prawda? Ale w tym czasie to było i dlatego on to tak akcentował, żeby stać w tym, bo wyście są poddani innemu Panu. Nie? To on tak akcentował. To może tak, jeszcze tylko tak woli uzupełnienia. Ja chciałbym teraz dalej w tym temacie, już trochę wczoraj zapowiedziałem, trwanie w tej wolności nie jest łatwe. No bo tak jakśmy już słyszeli, ciągle człowiek wraca do tego starego tam myślami, że kiedyś było dobrze, może było luźniej, no tu mam pewne takie trudności. I jak czytam ten werset, który jest dla mnie taki bardzo ważny, że jesteśmy to, co apostoł Paweł mówi do tych starszych z Efezu, on mówi, pilnujcie samych siebie. Pilnujcie trzody, ale pilnujcie samych siebie. I my wiemy, że po to jesteśmy tutaj, żeby się budować i żeby być takim utwierdzonym i pilnować tego, co nam jest darowane. I to jest napisane do, to było powiedziane do Efezjan, a my wiemy, kiedy apostoł Paweł był w Rzymie, oczekiwał na to jako obywatel rzymski, że dostanie się przed oblicze cesarza ze swoją skargą, ze swoim zażaleniem i on czekał i on, można by powiedzieć, no taka szkoda, że on nie mógł dalej ewangelizować, bo on ponad 2 lata czekał na to pierwsze spotkanie i można by powiedzieć, że to zmarnowany czas, tak? A jednak się okazuje, że nie, bo on cały czas działał i my wiemy, co jeszcze robił, pisał listy, czyli dyktował, bo wtedy się dyktowało listy, kto inny pisał. W każdym razie on tego czasu nie zmarnował, bo on pisał listy, które zostały jako trwały taki spadek dla nas, którego my korzystamy. I on do tego zboru, w którym nauczał, pisał list i on troszczył się o ten zbór. I chciałbym powiedzieć, że ten zbór w Efezie miał takie szczególne znaczenie. On był takim centrum duchowym Małej Azji. Jakkolwiek Efez nie leżał w centrum tej, no obecnej dzisiaj Turcji, jak jest Ankara, ten środek tej Małej Azji, państwa tureckiego. Efez był na brzegu no już Morza Śródziemnego i chciałbym powiedzieć, tam była taka rzeka Kajstros, która się nazywa i w miarę czasu to miasto zostało całkiem wchłonięte przez morze i zatopione, nie? To w dzisiejszych czasach. Dzisiaj tam jest taka mała wioska, która się nazywa Ayasolouk. Ale kiedyś to było miasto, które miało prawie 250 000 obywateli i my wiemy z dziejów apostolskich, że tam była ta świątynia Diany i to było źródło dochodu. Mówili, że któryś tam kolejny cud świata, ta świątynia Diany, co była wybudowana, ale to, co zawsze się przy takich okazjach buduje, co jest tak bardzo ważne, że w piwnicach tej świątyni Diany był główny skarbiec. To był główny bank w Małej Azji, tak? To jakoś zawsze był i kościół interes, jakoś to zawsze się tak jakoś, widzimy, że tak zawsze było, nie? I Efes był takim miastem, to był stolicą rzymskiej prowincji, jakkolwiek tak geograficznie nie leżał centralnie, ale był takim centrum. My wiemy, że apostoł Paweł nauczał, ja to już czytałem, 3 lata w sumie w Efezie i on miał takie starania o ten zbór i on pisał do tego zboru żeby ich podtrzymać na duchu, dawał im takie wskazówki. Jedną ze wskazówek jest, którą apostoł Paweł już pisze pod koniec pobytu w Rzymie. On pisze, jak mają się zachowywać, jak ma wyglądać praca, życie. My wiemy, że pierwszym biskupem w Efezie to był umiłowany uczeń Pawła, czy syn duchowy Tymoteusz. On do niego też listy pisał. My wiemy również, że w tym zborze w Efezie był apostoł Jan i według wszystkich opisów takich, tego my nie czytamy już w Nowym Testamencie, tam do końca swego życia był apostoł Jan, stamtąd był aresztowany, był na wyspie Patmos po śmierci Domicjana, tego cesarza, który był taki chorobliwie zazdrosny, czy bał się, żeby ktoś nie sięgnął po jego władzę. On szukał i my wiemy, że Pan Jezus miał rodzinę i on, jak słyszał o Jezusie, to zainteresował się Jakubem i tak dalej, rodziną Pana Jezusa, ale widział, że to byli ludzie prości, nie ma i on wtedy, ten jedyny autorytet, który jeszcze w tym czasie żył, z tych 12 apostołów, to był Jan i on go umieścił na wyspie Patmos. I tam my wiemy, że apostoł Jan miał to widzenie i on też miał takie widzenie, które dotyczyło listu, dotyczyło zboru w Efezie. Ale ja chciałbym dzisiaj mówić o tym, co jest napisane w 6 rozdziale tego listu do Efezów i chciałbym przeczytać już zakończenie tego listu. To jest 6 rozdział, 10 wiersz. W poprzednich wersetach Pan apostoł Paweł mówi o tym, jakie mają być żony, mężowie, dzieci, słudzy i tak dalej. A teraz on od 10 wiersza tak pisze. Na ostatek, bracia moi, wzmacniajcie się w Panu i w sile mocy Jego. Obleczcie się w zupełną zbroję Bożą, abyśmy mogli stać przeciwko zasadzkom diabelskim. Albowiem nie mamy boju przeciwko krwi i ciału, ale przeciwko księstwom, przeciwko zwierzchnościom, przeciwko dzierżawcom świata ciemności wieku tego, przeciwko duchownym złościom, które są wysoko. A przetoż weźmijcie zupełną zbroję Bożą, abyście mogli dać odpór w dzień zły, a wszystko wykonawszy, ostać się. Stójcie tedy, przepasawszy biodra wasze prawdą i oblekszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi w gotowość Ewangelii pokoju, a nade wszystko wziąwszy tarczę wiary, którą byście mogli wszystkie strzały ogniste onego złośnika zagasić. Przyłbice też zbawienia weźmijcie i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. W każdej modlitwie i prośbie modląc się na każdy czas w duchu i około tego czując ze wszelką ustawicznością i z prośbą za wszystkich świętych. To jest dosyć długi odcinek Słowa Bożego, który przeczytałem i chciałbym powiedzieć, że apostoł Paweł, gdy pisał ten list, to sobie możemy wyobrazić, on był pilnowany przez żołnierza rzymskiego, który był w pełnym rynsztunku. Tam nie było tak, że sobie część zrzuci, część nie. I ten żołnierz, który go pilnował, wiedział, że jakby tak uciekł Paweł, to on straci życie, prawda? I on, kiedy ten list dyktował, bo taki był zwyczaj, że dyktował, to on cały czas widział tego żołnierza w tej zbroi. I my zauważamy w wielu wypowiedziach apostoła Pawła, że on odwoływał się do tego, co otaczało, co Rzymianie wtedy co było w Imperium Rzymskim takie potrzebne, o biegu, o tych zawodach i tak dalej. On o tym wszystkim mówił, do tego nawiązywał, żeby to jakoś przybliżyć. A kiedy on ten list pisał, to on patrzył na tego żołnierza, który siedzi, który stoi w pełnym rynsztunku. No można sobie to wyobrazić, że ja jestem no niby wolny, bo tam ktoś do mnie przyjdzie, ja mógłbym rozmawiać, dyktować, a tu taki słup stoi dzień i noc, prawda? Możemy sobie to wyobrazić. Ale to było dla niego taką motywacją, żeby napisał i opisał tę zbroję tego rzymskiego żołnierza. My wiemy, że rzymscy żołnierze no, podbili całe imperium, byli bardzo, bardzo dzielni, groźni i to był taki wzorzec, może godny do naśladowania. Oni się ostali w walce, więc ostają się i chrześcijanie, jeśli będą mieli taką zbroję. I tu w szóstym wierszu, w dziesiątym wierszu mówi apostoł Paweł tego szóstego rozdziału, mówi: wzmacniajcie się w Panu i w sile mocy Jego. W kim my się mamy wzmacniać? W Panu i w sile mocy Jego. A więc przed każdym zadaniem na co dzień potrzebujemy wzmocnienia. I gdy rano budzimy się, to Panie, dziękujemy za to, że nam darowałeś spokojny sen, że możemy ten dzień rozpocząć, ale też potrzebujemy wzmocnienia i potrzebujemy Twojego kierownictwa do podejmowania wszelkich decyzji, nawet tych najdrobniejszych. My potrzebujemy Pana i my się potrzebujemy wzmocnić. Nie od razu narzekać, na co mnie to w dniu dzisiejszym czeka, ale wzmocnić się w Panu. I tu jest powiedziane, a żeby to można było zrealizować, jest powiedziane: obleczcie się w pełną zbroję Bożą, abyśmy mogli stać przeciwko zasadzkom diabelskim. I tutaj chciałbym powiedzieć, że diabeł działa z zasadzki. Każdy, kto był na wojnie, no, żołnierzem, ale nie każdy był, ale każdy z nas czyta relacje z tych różnych bitew, i też z historii II wojny światowej wiemy, że ci, którzy działali z zasadzki, oni byli o wiele groźniejsi, bo kiedyś to tak jak my czytamy z historii, bitwa pod Grunwaldem, jedna armia, druga armia się schodzi, jeszcze czekają, aż uderzą, nie? To były inne czasy, a teraz uderzają z zasadzki i to jest bardzo groźne, bo z zasadzki uderzyć to znaczy, my nie widzimy, gdzie on tam siedzi, ten wróg. I on zadziała, ale on jest ukryty. Nie? I taka jest taktyka szatana. I żeby się ostać, to jest to polecenie, żeby się wzmocnić. I tutaj jest powiedziane, abyście mogli ostać się, to mamy się oblec w zupełną zbroję Bożą. Ja to czytam, oblec się w zupełną zbroję Bożą, to jest taki nakaz, obleczcie się w zupełną zbroję Bożą i możemy powiedzieć, że jak my rodzimy się jako dziecko Boże, to my się nie od razu rodzimy w tej zbroi, prawda? Tak to wynika, bo on pisze do wierzących, obleczcie się w zupełną zbroję Bożą. Jeden ma może to, drugi ma może to, my jako całość się uzupełniamy, ale każdy z nas się znajdzie w oddaleniu od innych i on potrzebuje ostać się. I dlatego tu jest powiedziane, obleczcie się. To jest takie polecenie, żebyście mogli się ostać. Ostać w tej wolności, którą mamy w Jezusie Chrystusie. I tu ten prosty wniosek, chciałbym, żeby każdy sobie jakoś to może uzmysłowił, że to jest polecenie, z którego wypływa taki wniosek, że ta zbroja stoi do naszej dyspozycji, ale my musimy po nią sięgnąć, prawda? I my musimy się ubrać, w to obrać. I tu jest powiedziane, abyście mogli odstać się. A przeciwnikiem jest diabeł, który organizuje zasadzki z ukrycia. To jest ataki z ukrycia i to na najróżniejsze sposoby, na wszystkie sfery, na wszystkie dziedziny naszego życia. Na wszystkie, nie? A my musimy wiedzieć, że diabeł jest tą istotą bardzo inteligentną i on wie, tak jak każdy człowiek jest niepowtarzalnym egzemplarzem, to I on do każdego wie, jak go podejść, bo on zna nasze słabości, a każdy z nas ma jakieś słabości, prawda? I dlatego my musimy być uzbrojeni tą zbroję, żebyśmy mogli się ostać. A chciałbym powiedzieć, że 12 wiersz nam bardzo dużo znowu wyjaśnia w tej dziedzinie, ja go przeczytam jeszcze raz. Albowiem nie mamy boju przeciwko krwi i ciału, ale przeciwko księstwom, przeciwko przeciwnościom, przeciwko dzierżawcom świata ciemności wieku tego, przeciwko duchownym złościom, które są wysoko. Ja już o tym mówiłem, ale jeszcze raz powtórzę, to Billy Graham tak pięknie pisze w tej książce Pokój z Bogiem, że w średniowieczu diabeł odniósł taki triumf, że on został przez Kościół, nauczanie Kościoła zlokalizowany jako to głupie bydle, które jest tam w otchłani, tak? A jak tylko wyjrzy no, z rogami to głupie bydle, to go tam święconą wodą się cofnie, tak? I taka mentalność wśród ludzi, no, nie, tak, coś takiego utkwiło i uważa się, że to jest to głupie bydle. A tu jest powiedziane, że on jest wysoko, że on jest wokół nas, nie w otchłani. To zlokalizowanie go w otchłani nie jest zgodne z Bożym Słowem. I dlatego tu jest tak bardzo wyraźnie powiedziane, że on nie walczy z krwią i z ciałem, ale on zwalczy w sferze naszego umysłu, on w sferze duchowej działa. I to jest właśnie dużo groźniejsze, bo on nas nikt nie bije, nas nikt nie prześladuje. My wiemy, że są ci, którzy są prześladowani i w obecnej dobie, i te statystyki na przykład tego Światowego Aliansu Ewangelicznego wskazują na to, że co roku ilość zabitych za wiarę chrześcijańską wzrasta. I ja nie mam za 2005 rok, ale w 2004 roku zginęło za wiarę na całej kuli ziemskiej 170 tysięcy osób. 170 tysięcy, a rok wcześniej 163, a prawie 200 milionów ludzi żyje w zagrożeniu. My tego wszystkiego nie mamy, o tym tylko czytamy, dowiadujemy się, ale wiemy, że w krajach muzułmańskich czy Hindu i tak dalej, tam wiele ludzi ginie. I oni są nie tylko prześladowani, oni giną za wiarę. My mamy inną sytuację, nam się powodzi dobrze. I teraz w wierszu 13 jest powiedziane tak, a przetoż weźmijcie całą zbroję Bożą, abyście mogli dać odpór w dzień zły, wszystko wykonawszy, ostać się. I tu mamy bardzo wyraźnie napisane przez apostoła Pawła, że są złe dni. Nie wszystkie dni są jednakowe, ale są takie złe dni. I tu szczególnie my mamy być uczuleni, jak będzie taki zły dzień. I to pisze słowo, bo to pisze apostoł Paweł i pisze do Efezów, to pisze do zboru. On tego nie pisze do ludzi tego świata, prawda? I to nam coś mówi, że my przeżywamy i nieraz się mówi, że zły dzień czy sądny dzień, ale to się zdarza. I to się zdarza na różnych płaszczyznach. Dlatego my musimy stwierdzić, że działalność przeciwnika szatana powoduje te złe dni. I Paweł dlatego mówi, żebyście się mogli ostać, weźcie zupełną zbroję, a więc pełnię uzbrojenia. I on tak patrzył na tego żołnierza rzymskiego i widział, co on wszystko ma na sobie i on był w tej pełnej gotowości. On sobie nie mógł dzisiaj, jak ja byłem w wojsku, żeby żołnierz szedł bez pasa albo miał tu rozpięte, to było nie do pomyślenia, a teraz jest dużo, dużo luźniej. Wojsko zupełnie inaczej to wszystko się odbywa, aniżeli 50 czy 60 lat temu, jak byłem w wojsku. Było dużo trudniej, a wiemy, że żołnierze rzymscy to byli w takiej dyscyplinie wychowani, on sobie nie pozwolił, żeby sobie odłożyć hełm, żeby sobie odłożyć tarczę. I dlatego ten wzorzec jest dla nas taki, że my musimy być w pełni zawsze gotowi. I teraz apostoł Paweł tu wypisuje, patrząc na tego żołnierza, wypisuje te wszystkie części uzbrojenia. Pisze, przepasawszy biodra wasze prawdą. żołnierz rzymski miał pas. Za tym pasem miał i miecz. Oblikł się w pancerz sprawiedliwości. Pancerz był tutaj, chronił klatkę piersiową, cały przód. No my wiemy, że pod tym jeszcze była taka koszula, nie, to nie była koszula bawełniana, ale z tych takich samych pierścieni to miało amortyzować uderzenia. To było pod tą zbroją, ale należało do kompletu. Jest powiedziane, obuwszy nogi w gotowość Ewangelii pokoju. Każdy żołnierz rzymski, oni nie byli bosymi, oni mieli buty. I my wiemy, że w zależności od tego, gdzie my się udajemy, to nie tak jak panienki na szpilkach, nie? Tylko jak na przykład idzie się na wycieczkę, to trzeba mieć takie dobrze zasznurowane buty powyżej kostek, prawda? W zależności od okoliczności, ale żołnierz musiał się ze wszystkim liczyć, więc on tam nie miał jakieś paseczki i tak dalej, tylko miał buty, prawda? I teraz musiał wziąć tarczę wiary. I chciałbym powiedzieć, były dwa rodzaje tarcz w Imperium Rzymskim wśród żołnierzy. Jedna tarcza to była taka bardzo duża tarcza, ona miała dwa takie uchwyty i te uchwyty tak trzymały tutaj ramię, że nawet jak trochę osłabł, to ta tarcza była duża i ona chroniła przed strzałami przeciwnika. Ale jak była walka wręcz, to była taka mniejsza tarcza, które on to trzymał w dłoni, tylko tak operował. I teraz następna część uzbrojenia to jest wziąć przyłbicę czy hełm zbawienia, a potem ostatnie jest pochwycić miecz ducha. I chciałbym, to może trochę zajmie czasu, to może zrobimy przerwę, ale ja chciałbym te poszczególne części uzbrojenia omówić, ale w kontekście Słowa Bożego. Nie tak, że możemy iść do muzeum, oglądać te wszystkie części zbroi, ale ja chciałbym wiedzieć, że ta zbroja ma w sensie duchowym nam pomóc. Dlatego chciałbym też o tym wszystkim mówić. I do tego bym też trochę wersetów Słowa Bożego chciał przytoczyć. Będziecie chcieli szukać, to proszę, jeśli nie, to ja je tylko przeczytam. W Księdze Izajasza proroka w 11 rozdziale mamy powiedziane o tym pasie prawdy. Izajasz prorok, rozdział 11. I tu czytamy w 5 wierszu: albowiem sprawiedliwość będzie pasem biodr jego, a prawda przepasaniem nerek jego. Prawda przepasaniem nerek jego. Wiemy, że były chronione nerki, zawsze w tym czasie się mówiło dużo, że ćwiczą mnie nerki, słuchaj, to nawet pisze Dawid w jednym ze swoich psalmów. I następne miejsce, o które ja to potem podsumuję, ale następne miejsce, które chciałbym przeczytać, to jest Ewangelia Łukasza i to jest 10 Ewangelia Łukasza, 12 rozdział i 35 wiersz. Niech będą przepasane biodra wasze i świece zapalone. To jest to, co dotyczy prawdy, a taki kluczowy werset, który wszyscy znamy na pamięć. Pan Jezus mówi w 14 rozdziale Ewangelii Jana: jam jest ta droga, prawda i żywot. A kiedy Pan Jezus był przesłuchiwany przez Piłata, to Piłat zadał to pytanie, Ewangelia Jana, 18 rozdział. Myślę, że wszyscy też znamy to miejsce Słowa Bożego, 18 rozdział, 37 wiersz, tam druga część, kiedy Piłat zapytał: czy ty jesteś królem? Odpowiedział mu Jezus: ty powiadasz, że ja jest królem. Jam się na to narodził i na to przyszedłem na świat, abym świadectwo wydał prawdzie. Wszelki, który jest z prawdy, słucha głosu mojego. I wtedy zadaje Piłat to pytanie: cóż jest prawda? I chciałbym powiedzieć, to są takie wersety, które naprowadzają nas na to, co apostoł Paweł potem tak w tym liście ujął. I tu mogę powiedzieć, że żołnierz z założonym pasem to mówi o gotowości do walki. Chciałbym powiedzieć, że żołnierz, który ma założony pas, to jest w pełnej gotowości. I żołnierz rzymski, jeśli nie był na służbie, to mógł ten pas zdjąć. I żołnierze rzymscy byli w różnych okolicznościach. Oni na ogół mieli takie krótkie, te takie, czy to był płaszcz, no trudno, czy taka narzutka, ona była powyżej kolan. Ale były okoliczności takie, kiedy żołnierze rzymscy, gdzie walczyli tam, gdzie był śnieg, zimno i tak dalej, to mieli takie długie płaszcze. I ten pas służył do tego, jak mieli iść do walki, to oni to podciągali, te końce tego płaszcza tu, tak pod to, i to było przypięte pasem, żeby mieli swobodny ruch nóg. Więc jest powiedziane, że ten żołnierz miał ten pas w tym celu, żeby demonstrować gotowość do walki. I z tego, co przeczytałem z tych wersetów, możemy powiedzieć, że i wszyscy się zgadzamy z tym na pewno, prawdą jest Jezus. Prawdą jest Pan Jezus. On to sam o sobie powiedział. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Drugie, my wiemy, że prawdą niepodważalną jest Słowo Boże. Zgadzamy się z tym? Prawdą jest Słowo Boże. I my czytamy w liście do Rzymian, 13 rozdziale, to nie musicie tego szukać, ale 13 rozdział, 14 wiersz mówi tak, 13 rozdział, 14, a obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa. Pierwsza część 14 wiersza. Obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa. I chciałbym powiedzieć, że chodzenie w prawdzie na co dzień ma wielkie znaczenie. I chciałbym powiedzieć, że w zborze ma kluczowe znaczenie. W zborze czasami jest tak, że jak ktoś przychodzi do zboru, przybiera taką maskę świętości i wszyscy myślą, co za człowiek. Ja mówię o tym geografię, ale tak przytoczę jeden przykład. Taki brat Harald Gross, to był misjonarz w Indiach, on już odszedł do Pana, ale on i był od roku 1932 misjonarzem w Indiach i on prowadził misję w ten sposób, że samochód z przyczepą, już z taką nawet starą, modną, jak to było od roku 1932 działał, przyjeżdżał do jakiejś miejscowości, on usługiwał Słowem Bożym tak, aż powstał zbór i dopiero jechał. I to zawsze trwało 6 tygodni, 4, 2 miesiące i tak dalej. A on się wychował w zborze brata Wigglesworta. A brat Wigglesworth, to my wiemy, że on miał nieraz takie wypowiedzi, nie? A ten brat, zanim został misjonarzem, był ekspedientem w sklepie. Jego zawsze to denerwowało. Mówi, tych Anglików widział na co dzień kłótliwi tacy, no jak to w sklepie. A jak byli w zborze, każdy siedzi tak, taka podłużna twarz się w ogóle nie rusza, nie? A jego to bardzo denerwowało, bo mówi, to taka obłuda, on był wtedy młody. On jeszcze, jak opowiada, jak zanim się nawrócił, to go namawiał jeden kolega, a on mówi, dobrze, ja pójdę z tobą na nabożeństwo, ale jak pojedziesz ze mną na motocyklu, nie? Miał taki stary motocykl Indian jeszcze z takim resorem z przodu i on mówi, ten, który z nim jechał na nabożeństwo, mówi, on no, tak brzydko powiem, jechał jak wariat, ale ten mówi, ten go trzymał z tyłu i cały czas się modlił, nie? I on się nawrócił ten bracia, u tego brata Wigglesworta i był tak, no, tak ostro wychowywany i zawsze go denerwowało, że ci Anglicy na nabożeństwie to taki każdy święty. A najgorzej było, on mówi, w niedzielę po południu, bo zawsze były dwa nabożeństwa, no a Anglicy wiadomo dużo wołowiny jadają i mówi, jak się tak najadł dobrze i tak siedział nieruchomo, to też i w tej pozycji zasnął, nie? I wtedy ten Wigglesworth miał taki wykrzyknik, ear beef, full cornet beef, woły pełne wołowiny, nie? Że wszyscy zrywali, nie? On tego mówi, ten brat Gross mówi, on tego nie mógł znieść, a chciałbym powiedzieć, że bardzo często jest w Boże tak, że przywdziewa się taką maskę pobożności, tak? tak się patrzy z szacunkiem, nawet podejść do niego trudno. Nie ma tej szczerości. No są takie, nie wiem, jak, bo bywam też w różnych zborach i też to jest różnie, nie? I tu chciałbym powiedzieć, że Pan Jezus ostrzegał przed faryzeuszami, którym zarzucał obłudę, a w greckim języku aktor maska to ma to samo znaczenie. I tu chciałbym powiedzieć, gdy wierzący rozpoczną życie z Bogiem i będą względem siebie wzajemnie szczerymi i prawdomównymi, to od razu zapanuje taka duchowa wolność w otoczeniu, respekt i bojaźń. Jeśli ktoś będzie szczery, to wcale nie jest powiedziane, że się go od razu odrzuca. Jeśli my szczerymi jesteśmy jeden względem drugiego, to jest zupełnie inna atmosfera. Ale my możemy też koło siebie tak obchodzić i tylko nie dotykać. Nie? I chciałbym powiedzieć, że szczerość, otwartość to było zawsze problemem. I był problemem i w pierwszym wieku. I ja bym tylko przeczytał z listu Jana, jest drugi i trzeci list Jana, to są takie listy króciutkie, które mają tylko po jednym rozdziale. I w drugim liście Jana jest napisane o tym, czwarty wiersz. Uradowałem się bardzo, że znalazłem niektóre z dziadek Twoich chodzące w prawdzie, jakośmy przykazanie wzięli od Ojca. Kochani, w pierwszym wieku i tu apostoł Jan się cieszy, że znalazł pewne dzieci, a więc nie wszyscy. I to pisze apostoł Jan, to pisze list w pierwszym wieku, więc to, że się nie chodziło w prawdzie, to było problemem już kiedyś. Jest cały czas. W trzecim liście Jana jest znowu napisane. W trzecim liście Jana, trzeci, czwarty wiersz. Albowiem wielce się uradowałem, gdy przyszli bracia i dali świadectwo o Twojej prawdzie, jako Ty w prawdzie chodzisz. Większej nad to radości nie mam, jak to, gdy słyszę, że dziadki moje chodzą w szczerości, w innym tłumaczeniu jest, chodzą w prawdzie. Więc możemy zauważyć, że to było problemem i jest problemem. Chodzenie w prawdzie. A ten pas, który miał ten rzymski żołnierz otoczony, zapięty na sobie, mówi nam o chodzeniu prawdzie. I my wiemy, że w pierwszym zborze to, co było kłamstwem, się nie ostało. Ja już chyba wspominam, ale jeszcze raz wspomnę Dzieje Apostolskie, 5 rozdział, historia Ananiasza i Safiry. My wiemy, że oni nikomu nic nie zabrali, ale oni tylko okłamali. A co ich spotkało? I gdyby to dzisiaj był tak Duch Boży działał w naszych zborach, to nie chcę powiedzieć, żeby było dużo pogrzebów, ale byłoby dużo, dużo problemów, prawda? I wiemy, że diabeł przeciwnik jest zainteresowany, żeby w tej dziedzinie zadziałać, żeby okłamać i żeby to przykryć. Ale my sobie zdajemy z tego sprawę, że ten, który jest prawdą, a to jest Pan Jezus, że On zna nasze myśli, nasze zamiary i my przed ludźmi możemy udawać, ale przed Panem nie jest nic zakryte. Druga część uzbrojenia, która tutaj jest wymieniona, oblekszy się w pancerz sprawiedliwości. Chciałbym powiedzieć, że pancerz, ten napierśnik ochrania piersi nasze i serca. Nasze serce ma być chronione sprawiedliwością. W liście do Tesalonicenzów, w pierwszym liście, w 5 rozdziale, pierwszy list do Tesalonicenzów, 5 rozdział, 8 wiersz. Lecz my, synami dnia będąc, bądźmy trzeźwymi, oblekszy się w pancerz wiary i miłości i w przybicę nadziei zbawienia. Ale na razie mówimy o tym pancerzu, więc my synami dnia będąc, bądźmy trzeźwymi, oblekszy się w pancerz wiary i miłości. I chciałbym powiedzieć, że sprawiedliwość wiary, która jest skuteczna w miłości, to mówi o tym list do Efezjan, 6:6 mówi tak: nie na oko służąc jako ci, którzy się ludziom podobać są, ale jako słudzy Chrystusowi, czyniąc duszy wolę Bożą. Nie na oko służąc. I chciałbym powiedzieć, że nowotestamentową sprawiedliwością jest wiara w Jezusa Chrystusa, która wyraża się w miłości do Boga i do ludzi. Miłości do Boga. I ten rodzaj sprawiedliwości ma chronić nasze serca. Opancerzenie sprawiedliwością Jezusową w pierwszym liście Jana, w pierwszym rozdziale, 7 mówi tak, jeszcze no, ja od razu zapowiadam, że będzie więcej czytania Bożego Słowa, bo chcę na tym bazować. Pierwszy list Jana, 1 rozdział 7 wiersz, to jest list Piotra. Ale jeśli w światłości chodzimy, jako On jest światłością, społeczność mamy między sobą, a krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Tu jest powiedziane, jeśli w światłości chodzimy, jako On jest światłości, mamy społeczność. I ta społeczność objawia się w tym chodzeniu sprawiedliwości. I również już prorok Izajasz mówi w 51 rozdziale, w 59 rozdziale, 17 wierszu, on mówi również o tym pancerzu sprawiedliwości. Jeremiasz, Izajasz 59:17, bo się przyoblekł w sprawiedliwość jako w pancerz, a hełm zbawienia jego na głowie jego, będziemy mówić o tym hełmie również, bo się przyoblekł w sprawiedliwość jako w pancerz. Chciałbym powiedzieć, że sprawiedliwość wiary, która jest skuteczna w miłości. I tą nowotestamentową sprawiedliwością jest wiara w Jezusie, która wyraża się w miłości do Boga i do ludzi. I ten rodzaj sprawiedliwości ma chronić nasze serca. No, następna część tego wyposażenia rzymskiego żołnierza jest obute nogi w gotowość Ewangelii pokoju. Buty umożliwiają nam poruszanie się w różnych warunkach, w różnych okolicznościach. I w obliczu wroga trzeba mieć przywdziane buty i w ten sposób mamy być wyekwipowani do głoszenia Ewangelii. A ta gotowość stawia takie dwa warunki. Pierwszy warunek to jest prawidłowe i głębokie ugruntowanie w Słowie Bożym. I to jest ta strona intelektualna. Jeśli komu chcemy coś przekazać, to my musimy znać Boże Słowo. I każdy z nas wie, czy zna tą historię, kiedy Pan Jezus był kuszony, to diabeł, przeciwnik, podchodził do Niego i cytował Mu wersety ze Słowa Bożego. I to nam bardzo wyraźnie mówi, że diabeł, przeciwnik, zna Słowo Boże. Tak? Może ktoś to lekceważy, ale on zna Słowo Boże. I on nieraz posługuje się pewnymi argumentami. Ale Pan Jezus, no, Syn Boży, on zna Słowo Boże i znał, i on mu odpowiedział, napisano. On z nim nie dyskutował. My wiemy, że wyrwanie z kontekstu jakiegoś wersetu to może stworzyć naukę, podstawy nauczania i wszystko, co tylko możliwe, tak? I najczęściej te różne ugrupowania, które powodują rozłamy i tak dalej, bazują na jednym wyrwanym z kontekście wersecie. Taki przykład na naszym terenie, był taki protestantki ewangelicki ksiądz senior Nikodem w Ustroniu. No, był bardzo miły, on rozmawiał również z nami, z braćmi stanowczymi, on miał dobry kontakt, on trzymał się w kościele, miał dobre poznanie, ale też miał cierpliwość wysłuchiwać różnych. I stale do niego przychodzili adwentyści i przekonywali go, no trzeba się narodzić na nowo i tak dalej, Słowo Boże tak uczy, ale trzeba święcić sabat. No i każdy, kto miał z nimi do czynienia, to wie, że się ich trudno pozbyć. Oni tak umieją zakołować i tak dalej, nie? I on tak słucha cierpliwie i mówi, że nie można wyrwać z kontekstu słowo i tym operować. Oni ciągle na nowo i on otworzył tam Ewangelię Mateusza i wyrwał z kontekstu jeden werset, właściwie pół wersetu. I minął sabat. Ja się pytam, minął? Minął. No to... Chciałbym powiedzieć, że więcej do niego nie przyszli, bo minął sabat, prawda? To ja to podaję jako taki przykład, nie? Ale my musimy znać Słowo Boże i to jest ta strona intelektualna i dlatego jest tak bardzo ważne, żeby ta strona, to znaczy, żeby być ugruntowany w Słowie Bożym. Nie wiem, czy znacie takie wydarzenie, jak taki doktor, jak on się nazywał, Sinclair, to był taki trochę mulat, tą historię, jak w podróży mu chciała zaświadczyć jedna kobieta. Nie wiem, czy to znacie tą historię. To jest taka dosyć ciekawa historia i w formie takiej broszurki ewangelizacyjnej, to jest w różnych językach wydane. Opisane jest, że w przedziale kolejowym, który z Londynu jechał do Dover, do portu, było kilka osób. Przy oknie siedział gość i czytał sobie gazetę. Obok siedziały dwie takie starsze panie. Potem było jeszcze takie małżeństwo i siedział właśnie ten doktor. Nazywali go czarny lekarz, bo on był takim mulatem. To było w czasie wojny niemiecko-francuskiej i on działał jako lekarz, jako misjonarz, to było dziecko Boże. No tak było, że jego ojciec był Anglikiem, a matka była jakaś z Afryki. W każdym razie miał taki ciemnawy kolor skóry i na tym tle był taki uczulony. No, kiedyś było inaczej, bo to było w minionym wieku. I kiedy już ten pociąg ruszył, to małżeństwo, taka bardzo gadatliwa niewiasta, mówi do swojego męża, popatrzcie, to chyba jakiś ten książę afrykański był tutaj, tam opowiada, mówi i tak sobie wyobrazi, że ta czarna dusza idzie do piekła, nie? I tak rozmawia po angielsku, nie wiedząc, że to był Anglik, że rozumiał po angielsku. I on tak, jak to słuchał, to była jego słaba strona, tak zadrżał trochę i ale nie reagował i tak gada dalej, nie? Mówi, wiesz, takiemu to trzeba powiedzieć, zaświadczyć, bo on idzie na zginienie. A ten mąż mówi, kochana, daj spokój, już nie, bo nabawisz się kłopotu. No ale ona dalej gada, żeby mu jakoś coś pomóc. No i ten w końcu się odzywa, mówi, skoro pani tak twierdzi, że mam tą czarną duszę, że idę wprost do piekła, to może mi pani wskaże tą drogę i dokąd mam iść, żebym do tego piekła się nie dostał. Więc pierwszy szok był, że ona się zorientowała, ten pan rozumie po angielsku, nie? No to widzisz, mówiła się już kłopotu, mówi mąż, tak półgłosem. No ale ona dzielnie dalej mówi, wie pan, to trzeba być dobrym, trzeba tak, a tak żyć. Zaczyna mu tam opowiadać, mówi, wie pan co, jest taka książeczka. W tej książeczce jest wszystko napisane, jak można dostać się do nieba. I ten się pyta, a czy pani mogłaby mi wskazać tą książeczkę. Oczywiście, oczywiście, szuka torebce i tak dalej, ale no wie pan, nie mam Nowego Testamentu, ale może ktoś ma tutaj w przedziale Nowy Testament. I zwraca się do tego pana, który siedział pod oknem, czytał gazetę. Czy pan nie ma Nowego Testamentu? A on jej mówi, proszę pani, tu rozmowa o takich sprawach w przedziale, to nie na miejscu. No zwraca się do tych dwóch pań, no my też nie mamy. No ona taka zmartwiona i mówi, no tak, no nie mam tej książeczki, ale u nas jest taki pastor w Dowre, jakby pan był, to on panu wszystko powie. To pani nie ma tej książeczki. Wtedy on wyciąga Nowy Testament i daje ten Nowy Testament i mówi, czy to jest ta książeczka? Tak właśnie ta książeczka wskaże panu drogę do nieba. I teraz on się pyta, no to proszę mi pokazać taki, gdzie jest napisane o tej drodze do nieba. Ona szuka od deski do deski. Ty słuchaj, mówi do mnie, ja ci mówiłem, że nabawisz się kłopotu. A ona dalej szuka i zwraca się do tych pań. A te panie mówią, no tak nam przykro, no nie możemy pani nic pomóc, nie? No i ona już taka mówi, no wie pan, no, gdyby pan się z naszym pastorem spotkał, to by on pani powiedział. Wtedy ten doktor Sinclair się zwraca do tego pana pod oknem i mówi, proszę pana, człowiek, który mówi, że przedział kolejowy nie jest miejscem do głoszenia Ewangelii, nie jest godny bycia dżentelmenem angielskim. Widzi pan, tak, ja też tak mówię. A mówi, a pani to jest najgorsza ze wszystkich, bo pani mnie od razu z moją czarną duszą wysyła do piekła, a ja teraz pani pokażę, że Ewangelia Jana, 3 rozdział, 16 wiersz, albowiem tak Bóg. O właśnie to, no i właśnie pani tego w ogóle nie znała. No mąż mówi, widzisz, nabawiła się kłopotu. Więc ja chciałbym tylko tyle powiedzieć, że my chcemy głosić, a to wiemy to przysłowie z próżnego i Salomon nie naleje. Chciałbym jeszcze na zakończenie tej historii dodać, że kiedy już wszyscy się wyszli w Dover, wychodzą z pociągu, te dwie panie, które nie zabierały w ogóle głosu, podchodzą do niego, do tego lekarza, czy pan mógłby nam wskazać tą drogę do zbawienia. Się zatrzymał, porozmawiał z nimi, pomodlił się. Chciałbym powiedzieć, że 2 tygodnie później zarażony cholerą w szpitalu ten zmarł, nie? Takie jego świadectwo, nie? Ja to podaję tylko tak, no, tak może dla rozprężenia, że jak to jest ważne, jeśli my chcemy komuś coś zaświadczyć, że my musimy najpierw sami być ugruntowani w Bożym Słowie, bo tu nie ma żartów, to znaczy nie, tego nie można traktować od tak sobie, ja tylko będę opowiadał, czy moje zwiastowanie jest ugruntowane w Bożym Słowie. Tak? Czy dalej? Następna część uzbrojenia to jest tarcza wiary. I jak już powiedziałem, to są dwie tarcze. Drugie, widzisz, kochana, jestem bardzo ci wdzięczny. Mam to zanotowane i podkreślone, a widzisz, za dużo gadam i rozpraszam się, przepraszam. Chciałbym powiedzieć, że przekazywanie Ewangelii pokoju ma taki warunek. Trzeba być pierwsze ugruntowane w Bożym Słowie, a drugi posiadać w swoim sercu pokój. Ta kobieta nie posiadała tego pokoju, a chciała bardzo dużo mówić. I jeśli ktoś jest taki roztrzepany, rozkojarzony, nie umie się zachować, tak jak można od niego przyjąć coś, jak można od niego usłyszeć to dobre poselstwo, tą dobrą nowinę. My, jak już to ja często powtarzałem, chyba tutaj również, że my mamy być tą otwartą księgą. Ta otwarta księga mówi nam, jakimi my mamy być, pełni pokoju. Pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie. To powinno nas cechować. Jeśli my chcemy głosić tą Ewangelię, to są te dwie części konieczne. Ugruntowanie w Słowie Bożym, to jest ta strona intelektualna i ta strona, która uzewnętrznia się nawet w naszym zachowaniu, to jest trzymanie, to jest ten pokój, który nas powinien cechować. Nie wiem, czy oglądaliście taki duży obraz pochodnie Nerona. Jak będziecie kiedykolwiek w Krakowie, w Galerii Narodowej, na pierwszym piętrze, tam są piękne obrazy, no, hołd pruski i tak dalej, tam jest dużo, ale tam jest taki duży obraz, jak ta ściana żółta, pochodnie Nerona. Ja jak dużo oprowadzałem turystów, to znaczy wierzących braci, różnych kaznodziei, to zawsze ich tam zaprowadzę, tam w tej Galerii Narodowej, tam są różne, tam jest między innymi taka straszna rzeźba, jak sługa niesie na misie głowy Jana Chrzciciela, to jest przerażające, tam jest też taka rzeźba. Ale ten obraz pochodnie Nerona, tam to jest wszystko narysowane, no to jest duży obraz, więc to prawie, że w normalnych wymiarach są ci pierwsi, którzy są na planie. Tam jest cały szereg tych pochodni płonących i na pierwszej pochodni jest taki starzec siwy z brodą. Już te płomienie tak liżą jego ciało, ono przeciwko siedzi na rydwanie, taki ma taki, tak jak to rysują diabła na różnych rysunkach, to jest Neron. On się wpatruje w to, nie? A na tych twarzach, tych, którzy tam są na tych pochodniach, to nie widać żadnego bólu, no te obrazy są nieme, ale widać, że oni w takim pokoju odchodzą do Pana, w pokoju ich cierpienia. I historia mówi bardzo, gdy tych prześladowanych chrześcijan obserwowali ci oprawcy, że oni nie krzyczeli, nie wyli z boleści, ale oni odchodzili. Ich cechował pokój i to do nich przemawiało. I mogę powiedzieć, że kilku braci Zachodu, którzy oglądali ten obraz, to zawsze przy najbliższej okazji mówili kazanie na temat pokoju, na temat tej różnicy. Ten straszny człowiek, ta jego ekipa, co obok siedziała, nie? I te spokojne tak, twarze tych, którzy odchodzili w cierpieniu, nie? I każdemu razem w sukienicy na pierwszym piętrze, Galeria Narodowa, tam są obrazy Kosak, no tam jest bardzo dużo tych różnych tych. Ja interesowałem się, kim jest ten malarz, to Henryk Siemieracki malował ten obraz. Tam jest parę takich pomocniczych szkiców, które on robił. On przebywał dłuższy czas w Rzymie, ożenił się z taką bogatą wdową, hrabianką i on bardzo studiował Słowo Boże i był takim bardzo zrównoważony. I on to tak potrafił oddać. Nie czytałem, żeby był wierzący, był członkiem Kościoła katolickiego, zresztą tak jak to wtedy ta w większości było, ale on to zrozumiał. I chciałbym powiedzieć, że ten pokój ma cechować każdego z nas. Ale my tego pokoju nie wytworzymy. A kiedy my wiemy, Pan Jezus wszedł między uczniów, którzy siedzieli za zamkniętymi drzwiami, to co on tam co on powiedział? Pokój wam. I my potrzebujemy tego pokoju. I tam, gdzie się pojawia Pan, to też za tym idzie pokój, nie? To jest Jego życzenie, Jego pragnienie i to ma być również naszym pragnieniem, żeby nasze życie, nasze zachowanie było nacechowane takim pokojem. I to ludzi fascynuje, bo u nas ludzie są zaniepokojeni. Gdy my obserwujemy, no, z różnych publikacji czytam, jakie jest coraz większe zapotrzebowanie w Stanach Zjednoczonych po tym 11 września na miejsca w oddziałach psychiatrycznych w szpitalach. Ludzie żyją w panicznym strachu, w pewnym niepokoju, tak? Co będzie, tak? Nie mają pokoju. A kto daje ten pokój? Pokój daje sam Pan, nie? Diesen pokój jest w śpiewniku pielgrzyma, są też pieśni, które mówią o pokoju. Jest, ten pokój się udziela. A chciałbym powiedzieć, że niepokój się też udziela. Jak my spotykamy taką osobę niespokojną, to niezależnie od tego, że się źle czujemy, to czujemy taki niepokój i to lepiej się tak wycofać, prawda? Tak? I tu to jest takie bardzo istotne. Kiedyś byliśmy z żoną kilka razy na takich w czasach dla seniorów w Niemczech. Tam była taka też pani, 91 lat, przebywająca w domu starców, więc już rodziny i tak dalej, nie ma, była sama jak palec, nie? A taka, że tak nienagannie ubrana. Ten prowadzący pastor to mówi, no ja tak siostrze współczuję, no taka sama w tym wieku. A ona mówi, bracie, ale ja mam Pana, a Pan jest przy mnie. Ja mam ten pokój, bo wiem, że ja wkrótce do Niego odejdę. Wszystkim się zrobiło tak głupio, bo pastor, doktor, to jeszcze w dodatku był, wszyscy tak na niego, nie? A ona go tak zgasiła, mówi, ja mam pokój, bo ja mam Pana, a ja odczuwam Jego bliskość. Ja z nią rozmawiałem, to nie było żartów z tą panią, tą siostrą, bo ona taka, no, wiedziała, znała Słowo Boże i ona żyła tym. I mówiła, że ona ma pokój w sercu. No 91 lat, no to lada chwila może odejść, przebywa w domu starców, bo no, ona była pełnosprawna, zawsze ubrana była nienagannie i tak dalej, uczesana taka, no 91 lat, taka trzeźwa staruszka, to ewenement bym powiedział, ale dlaczego? Ona miała ten pokój Boży i to wszyscy zauważyli. Była druga taka, która miała 90 lat i ona tu ją boli i tak dalej, cały czas gadała, ja tak patrzę, bo one były razem z niej. Ja do niej tak mówię, no ty wypiłaś już 3 filiżanki kawy na rano, masz tą całą gamę tych tabletek, nie? I ciągle tylko narzeka, że popatrz na tą, która ma rok więcej, jest taka pełna pokoju. No, taka zawstydzona była, bo byliśmy z żoną razem, żona to też słyszała, nie? A ja mówię, ty ciągle narzekasz, pełna niepokoju, 90 lat, też wierząca. A ta z takim pokojem, nie stoickim, bo ja mam Pana. I to zastanawia, skąd ten pokój się bierze, tak? Wtedy możemy powiedzieć, ten pokój mamy, bo ten pokój daje mi sam Pan. No, ja dziękuję tej siostrze, że mnie tu, bo ja to mam nawet ten punkt, ale za dużo może, że ona mnie tu nie słucha pod głową, także to nie mam korektora. Następna część uzbrojenia to jest ta tarcza wiary. I chciałbym powiedzieć, że tarcza wiary chroni nas przed strzałami wroga. I wiem, że strzały to są takie, no one są, no, kiedyś to i wśród tych dzikich ludzi, którzy jeszcze ciągle są, to oni mają te końcówki zatrute, że jak ta strzała trafi i zrobi ranę, to nastąpi zakażenie. Dlatego te tarcze te są konieczne, żeby na pozór przed tymi, no ten kawałek drewienka leci z tym piórkiem z tyłu, to żeby się tego wystrzegać. I tą tarczą jest wiara i ona chroni nas przed atakami szatana i mamy bronić w ten sposób siebie i nasze rodziny. Ja chciałbym powiedzieć, że diabeł przeciwnik jest zainteresowany tym, żeby zachwiać naszą wiarę, żeby wprowadzić wątpliwość. I on nie przychodzi i nie mówi, to jest nieprawda, co ty mówisz. Ale zastanowiłeś się nad tym, czy aby to jest tak na pewno? Jak nas ktoś tak, czy aby, to zaczynamy nad tym myśleć. I my wiemy, że jak kusiciel przyszedł do Ewy, to on nie powiedział, Pan Bóg nie ma racji. Ale czy aby? On wprowadził wątpliwość. I ci, którzy chcą w jakiś sposób podkopać naszą wiarę, naszą ufność, to wprowadzają nam wątpliwości. I teraz my wiemy, w liście do Rzymian jest tak bardzo wyraźnie napisane, że wiara pochodzi ze słuchania Słowa Bożego. Czyli taki wniosek, my mamy słuchać Bożego Słowa. I my mamy być ugruntowani w Bożym Słowie. I my musimy na tyle znać Słowo Boże i postąpić zgodnie z tym, jak nasz mistrz, który powiedział, napisano. Ja wierzę, że to, co jest tu napisane, jest prawdą. Ja się tego trzymam, ja od tego nie odchodzę, ja wiem, że to jest napisane i dlatego to jest takie bardzo ważne. I chciałbym powiedzieć, że my potrzebujemy wzmacniać, posilać naszą wiarę. Dalszą częścią tego uzbrojenia żołnierza to jest przyłbica zbawienia, to jest hełm. My wiemy, że hełm chroni przed urazami głowy, to znaczy, że Pan Bóg przewidział ochronę naszego umysłu i naszych myśli. I każdy z nas zdaje sobie z tego bardzo dobrze sprawę, że przeciwnik atakuje nas w sferze naszych umysłowej, w sferze umysłu. I apostoł Paweł nawet z tego powodu pisze w drugim liście do Koryntów, 10 rozdział, 5 wiersz, tu właściwie chodzi o drugą część tego wersetu, przeczytam cały, burząc rady i wszelką wysokość wynoszącą się przeciwko znajomości Bożej i podbijając wszelką myśl pod posłuszeństwo Chrystusowe. Tu jest powiedziane podbijając wszelką myśl pod posłuszeństwo Chrystusowe. My wiemy, że w myślach to człowiek jak tak sobie puści, tak sobie poluzuje, to te myśli naraz się łapie, o czym ja w ogóle rozmyślam. Ja w ogóle nie jestem przy temacie rozmowy, czy przy tym, co czytam, gdzieś tam błądzą moje myśli. I bardzo jest nieraz to groźne, bo człowiek może zbłądzić i za myślami pójść. W 59 rozdziale Księgi Izajasza, ja już z tego wersetu też czytałem, 59 rozdział, 17 wiersz, to już było 59, 17 wiersz, jest powiedziane, bo się przyoblekł w sprawiedliwość jako pancerz, a hełm zbawienia jego na głowę jego. Chciałbym powiedzieć, że zranienia głowy to się uzewnętrzniają pierwsze taką nieufnością, złością, podejrzliwością, chciałbym powiedzieć krytyką, w końcu zwątpieniem i depresją. I tu każde z tych zjawisk działań można by na ten temat mówić o braku ufności, o złości, podejrzliwości, ale chciałbym powiedzieć to, co jest tak bardzo istotne i wśród wierzących bardzo groźne, to jest krytyka i to krytykanstwo to jest cechą wierzących i bardzo często, jeśli ktoś tam z tym jego życiem jest różnie, to zaczyna krytykować po to, żeby się jakoś usprawiedliwić. I chciałbym powiedzieć, że ci, co są najbardziej krytykowani, to są pastorzy, którzy stoją za kazalnicy. I ja zawsze radzę, jak ty tak krytykujesz, to wiecie, ejdź tą kazalnicę obejść z drugiej strony i zacznij głosić, nie? Jeden brat mi mówi tak, no jeden raz tylko w życiu głosił, mówił, miał taką watę w kolanach, że dobrze, że było się za co trzymać. Nie? Chciałbym powiedzieć, że krytykować można i za wszystko, a szczególnie ten, który jest na przykład pastor, to jest najbardziej krytykowany i takie opis takiej krytyki jest w jednej takiej broszurze, ale to jest bardzo stara, chyba to wydali metodyści. Tam jest napisane, w czemu wszystkiemu jest pastor winien. I tam jest napisane tak, taki byle jaki garnitur, jak on nas reprezentuje. Tak, ma nowy garnitur, ale się stroi za nasze pieniądze. Jeździ samochodem rozklekotanym, jak on reprezentuje nasz zbór. Kupił nowy samochód, no ale się pyszni za nasze pieniądze, nie? Ma jedno dziecko, a gdzie on ma wiarę, żeby więcej?
Ma kilkoro dzieci, to tyle bachorów my mamy utrzymywać i to cała taka litania. Chciałbym tylko powiedzieć, jakbyś nie zrobił, zawsze źle. I ta krytyka powoduje taką gorycz, taki, to jest tak jak jad, który zżera człowieka. I to jest niestety cechą wierzących. W tym zborze jest źle, w tym zborze jest źle. Ja pytam się, dobrze, a co ty zrobiłeś, żeby w tym zborze było lepiej? A to już się zamyka usta, nie? Jak tak mówi. I chciałbym powiedzieć, że to należy do tych zranień głowy i w końcu zwątpienie, depresja. Chciałbym powiedzieć, że naszą ochroną umysłu i myśli jest założenie przyłbicy zbawienia. Ja już czytałem to miejsce Słowa Bożego, ale to drugi raz, ta druga część tego wersetu z listu do Tesaloniczan, 5 rozdział, druga część tego wersetu, który mówi, ja przeczytałem, lecz my synami dnia będąc, bądźmy trzeźwymi, oblegszy się w pancerz wiary i miłości, i tu jest teraz napisane, i przyłbice nadziei zbawienia. I tutaj jest tak bardzo wyraźnie napisane, że mój umysł ma chronić, ma być chroniony przez nadzieję zbawienia. W 8 rozdziale listu do Rzymian, ten 8 rozdział ma takie szczególne znaczenie, bo on mówi o tym wszystkim, co mamy darowane. 8 rozdział i 24 wiersz mówi nam: albowiem nadzieją zbawieni jesteśmy, a nadzieja widoczna nie jest nadzieją, bo co kto widzi, przed się tego spodziewa. A więc tu pisze, albowiem nadzieją zbawieni jesteśmy, a nadzieja widoma to już nie jest nadzieja, bo to, co my widzimy, to nie jest nadzieja, nie? I ratunek i nadzieja należą do siebie i dla siebie. I w tym samym rozdziale 8, 28 wierszu jest napisane, że tym, którzy Boga miłują, wszystkie rzeczy służą ku dobremu. To się bardzo łatwo mówi, jak nam się dobrze wiedzie, prawda? Ale jak tak trochę inaczej, to zaczyna się ta wątpliwość, czy nam to służy ku dobremu. Ale tak mówi Słowo Boże. Tak? I tu chciałbym powiedzieć, że ta nadzieja jest taką ochroną i to nie pozostawia nam miejsca na pesymizm. W liście do Hebrajczyków jest takie miejsce, które mówi o kotwicy i chciałbym to powiedzieć, 6 rozdział listu do Hebrajczyków od 18 wiersza. 6 rozdział listu do Hebrajczyków. Abyśmy dwie rzeczy mieli nieodmienne, w których nie jest możliwe, żeby Bóg kłamał. Abyśmy mieli warowną pociechę my, którzyśmy się uciekli ku utrzymaniu wystawionej nadziei, którą mamy jako kotwicę duszy i bezpieczną, i pewną, i wchodzącą aż wewnątrz za zasłonę. Którą mamy jako kotwicę duszy. My wiemy, że okręt, kiedy jest na wzburzonym morzu, te fale i tak dalej, nim ruszają, miotają, to on co robi? Spuszcza kotwicę. Jak są dwie, jak jest duża jednostka pływająca, to nawet ma dwie kotwice, i z przodu, i z tyłu. I wtedy to tam jest tak głęboko, no i tam jakieś ruchy wykonuje się, ale ten okręt nie dryfuje, to znaczy jest mniej więcej w miejscu. I tu jest tak bardzo wyraźnie powiedziane, że ta nadzieja jest taką kotwicą i ta nadzieja zbawienia jest Bożą ochroną dla naszego umysłu, dla naszej dziedziny myśli. I tego założenie tego hełmu, tej przyłbicy zbawienia, to znaczy przyjęcie wiarą tego wszystkiego, co zostało wykonane na krzyżu Golgoty, jako to dzieło odkupienia. I to my czytamy w Słowie Bożym, Pan Jezus powiedział, wykonało się i to się w tym momencie stało. I to jest naszą nadzieją i to jest ochroną naszego umysłu. To jest ta przyłbica zbawienia, ten hełm, który chroni nasze myśli. I kiedy mamy jakieś wątpliwości, to my się zwracamy do Bożego Słowa. I my wiemy, kiedy sługa Boży Job, ten, który był według Bożego, o Bóg taką, takie świadectwo o nim wydawał, to on jako pierwszy, co jest ujęte w Starym Testamencie, powiedział: acz ja wiem, że Odkupiciel mój żyje. Księga Joba jest najstarszą księgą Starego Testamentu i on już wtedy był tak blisko Boga przy tych wszystkich doświadczeniach, a on mówi: acz ja wiem, że Odkupiciel mój żyje. Tak? To jest coś takiego, co nam umożliwia przetrwanie. Następna część uzbrojenia, którą mamy, to jest miecz ducha, a tym mieczem jest Słowo Boże. I wiemy, że miecz służy do obrony i do ataku, prawda? I w języku greckim są dwa wyrazy określające słowo: logos i rema. Na ten temat dużo jest różnych tłumaczeń i tak dalej. Ja nie znam języka greckiego, ja podaję, zawsze muszę szukać w konkordancji wyjaśnienia. Chciałbym powiedzieć, że logos jest słowem, które nie ulega zmianie. Pan rzekł i stało się. A tu w wierszu 17, tego 6 rozdziału listu do Efezjan, jest powiedziane, że w 17 rozdziale jest użyte w oryginale słowo rema. Jeżeli to słowo nie zostanie wypowiedziane, nie jest ono mieczem. Tak? Nie zostało użyte jako miecz. My wiemy, że w liście do Hebrajczyków jest napisane, że Słowo Boże jest jako miecz po obu stronach, ostry, przenikający do głębi duszy, ducha i ciała. Tak? To wypowiedziane słowo. A więc my musimy znać Słowo Boże, znowu do tego wracam, żeby tym mieczem słowa przeciwstawić się naszemu przeciwnikowi, przeciwstawić się szatanowi. I wiemy, Pan Jezus tym się bronił, to znaczy odpierał ataki szatana, powiedział: napisano. Tak? Ale wtedy on użył słowa logos, napisano, odwieczne, niepodważalne Boże Słowo. I teraz chciałbym powiedzieć, że mając założone te wymienione części uzbrojenia, zauważamy, że brak nam ochrony pleców. Bo apostoł Paweł mówi o tym żołnierzu, który był do niego frontem zwrócony, nie tyłem, bo on go obserwował, prawda? I on widział to wszystko z przodu. Ale apostoł Paweł tu dalej pisze: my, bracia i siostry, mamy zabezpieczać się wzajemnie, nasze tyły, nasze plecy. Nikt z nas nie może walczyć samotnie. My wiemy, Pan Jezus, kiedy wysyłał uczniów, czy tych 12, czy tych 70, zawsze podwójnie, we dwóch. I to jest tak bardzo ważne, jak się wysyła, żeby było dwóch. Tak? I jest takie, już ja mówię, że jak się odwiedza, szczególnie niewiastę, u nas zawsze było we dwoje, tak? To jest jedna sprawa, ale tu druga sprawa i w usłudze duszpasterskiej, co zauważyłem, jest tak bardzo dobrze, jak jeden rozmawia, a drugi się modli. I bardzo często Pan wtedy coś pokaże. Pokaże, bo ten, który modli się, może się skupić, przestawić się na ten odbiór od Pana, a ten drugi rozmawia. I my wiemy, że w pojedynkę jest trudniej. My wiemy, jak Filip był w Samarii, Pan go tam posłał, no w rozproszeniu, Pan go tam posłał. I on był sam. I my wiemy, że w Filipie on głosił słowo, on nie był zastraszony. I tam było przebudzenie w Filipii. Filipia to było ten kraj, gdzie byli ci no, pogardani przez Żydów, bo oni byli takimi mieszańcami. I my wiemy, że Filip głosił w Samarii i tam Samarytanie to była taka niższa kasta tego narodu izraelskiego, gardzono nim i tam Filip głosił. I tam było przebudzenie. I my czytamy, że między innymi ochrzcił tego Szymona Czarnoksiężnika. Filip, który był Duchem Bożym, Duchem Świętym napełniony, on go ochrzcił, nie? Ale czytamy, kiedy Piotr i Jan dowiedzieli się o przebudzeniu w Samarii, co zrobili? Natychmiast się tam udali, żeby mu pomóc, bo on tam był sam, prawda? I my nie czytamy, żeby oni powiedzieli Filipie, jaki twój stan duchowy, żeś tego typa nie rozszyfrował, żeś go nawet ochrzcił, on się tak blisko ciebie trzyma. Ale oni, to jest 8 rozdział Dziejów Apostolskich, ale oni załatwili problem tego Szymona, tego człowieka, ale oni go nie potępiali, oni widzieli, że on był w tym momencie sam, ale Duch Boży działał, skierował tam Piotra, skierował tam Jana, a my wiemy, że Filip otrzymał następne polecenie, idź na drogę do Gazy i on był dalej sługą Bożym, chociaż ktoś by powiedział, że go teraz krytykujemy, no bo no, się potknął. Nie, nie. Pan go dalej używał i Pan go używał, on był posłuszny. Jak ja patrzyłem na tą historię, Pan go posłał na tą drogę do Gazy, ona szła z Jerozolimy na południe, no on musiał Samarii przejść. No, ja to takie rzeczy mierzę linijką według atlasu i sobie wpisuję tu na brzegu. To było prawie 70 kilometrów linii prostej. I musiał przejść miasto, przed miasto Jerozolimy musiał przejść, bo tam nie było obwodnicy koło miasta. I on szedł, był Panu posłuszny, więc go Pan nie odrzucił. Ale tu jest to miejsce Słowa Bożego, które mówi, Pan wysyłał po dwóch i jest bardzo wskazane, jeśli my działamy, żeby iść po dwóch. Ja nie twierdzę, może się zdarzyć, że ktoś zostanie sam i musi zadziałać, Pan go użyje. Ja nie wykluczam takiego, ale jeśli my udajemy się na jakąś misję, jakaś potrzeba, jest ktoś chory, żeby się modlić, to jest bardzo wskazane, żeby być we dwoje. Tak? I to jest, co tu apostoł Paweł pisze i on kończy to uzbrojenie i on tu pisze tak bardzo wyraźnie, w każdej modlitwie i prośbie modląc się na każdy czas duchu i koło tego czując ze wszelką ustawicznością i z prośbą za wszystkich świętych. A więc my mamy stawiać się w przyczynnych modlitwach, a teraz ten wielki sługa Boży mówi i za mnie się modlić, i za mnie, aby mi była dana mowa ku otworzeniu ust moich z bezpieczeństwem, abym oznajmiał tajemnicę Ewangelii. Ja ten akurat odcinek Słowa Bożego do naszego wspólnego rozważania tak wybrałem, bo ten jeden werset, który tu Robert umieścił, stójcie, to on ma powiązania z całą Ewangelią, a również ze wskazaniami tego apostoła Pawła, który to napisał do Galacjan, a to napisał do Efezów. I chciałbym powiedzieć, że już kończąc, że tą zbroję, to co wszystko tu jest opisane, mamy darowane. Tą zbroję mamy przywdziać. I nigdzie nie jest powiedziane, odłożyć tą zbroję na pewien czas. Można by powiedzieć, no zmęczony, odłożym ten hełm. Nie. Sfera naszej myśli to pracuje dzień i noc, prawda? Nie. Tego my nie wyłączymy. Komputer można tam wyjąć z gniazdka, prawda? Czy ten przycisk i wyłączony komputer. Ale tego nie, tak? To pracuje. I te części tego uzbrojenia, serce, nasze, umysł, to wszystko musi być gotowe. Dlatego chciałbym każdemu z nas życzyć i sobie również, żebyśmy trwali i tak jak tu jest powiedziane, na ostatek bracia moi i siostry moje kochane też, bo was tu jest więcej, trwajcie, stójcie, nie? My wiemy, że no przynajmniej mi tu jest bardzo dobrze w tej grupie, nie jesteśmy zresztą tu z żoną po raz pierwszy, ale zawsześmy się radowali na te spotkania, że tu możemy być i znamy takie to miejsce Słowa Bożego, gdzie Pan Jezus wziął tych najbliższych trzech uczniów, nie całej dwunastki, na górę przemienienia. Kiedy oni byli w tym miejscu, gdzie im było tak dobrze, to ten Piotr, który zawsze był taki pełen inicjatywy, on tylko mówił o trzech namiotach. On byłby tak jak bezdomny, spał pod gołym niebem, byle tylko Pan i Mojżesz i Eliasz mieli namioty, prawda? On nie wiedział, co mówi, ale jemu tu było tak dobrze. A my wiemy, że po zobaczeniu tej wspaniałości oni zeszli i byli natychmiast skonfrontowani z czym? Z tym opętanym, którego przyprowadził ten ojciec, a tych dziewięciu było bezradnych, prawda? Oni od razu byli skonfrontowani z tym, z taką trudną sytuacją. My nie rozumiemy wielu rzeczy ze Słowa Bożego, nie nasza sprawa jest tłumaczyć, ale kiedy Pan Jezus został napełniony Duchem Świętym i ten głos był, to jest Syn mój miły, tego słuchajcie, był wiedziony na puszczy, na puszczę na 40 dni bez pokarmu. Syn Boży. Czy możemy to wytłumaczyć? Bo jak mnie się pytam, czemu tak było, to ja zawsze mówię, nie wiem, tak jest napisane, ja temu wierzę, prawda? Pan go nie zostawił, ale my wiemy, że różne okresy my przechodzimy, tak? I dlatego jest tak bardzo ważne, żebyśmy byli ugruntowani w Słowie Bożym, trzymali się Bożego Słowa, bo to wszystko mamy darowane z łaski. Ja, jeśli jeszcze pozwolicie, to bym się chociaż króciutko chciał wspólnie pomodlić, żebyśmy... Drogi nasz Zbawicielu, chcę Ci z całego serca podziękować za Twoje Słowo, za to Słowo, które nam pozostawiłeś, za to Słowo, które pisali mężowie natchnieni z inspiracji Ducha Świętego. I dziękuję za Ducha Świętego, który nas prowadza we wszelką prawdę i wskazuje nam na to, co mamy czynić, co jest konieczne. Panie drogi, i przez ten odcinek Słowa Bożego jesteśmy nauczani, że mamy przywdziać to, co mamy darowane z łaski. Dlatego teraz Ciebie prosimy w gorącej modlitwie, żebyśmy mogli wytrwać, żebyśmy byli przyubleczeni w te wszystkie wymienione części uzbrojenia, które chronią nasz umysł, nasze serca, nasze nogi. I żebyśmy byli też gotowi do zwiastowania Ewangelii pokoju. I żeby nasze życie było takie pełne pragnienia poznawania Ciebie, żebyśmy nigdy nie powiedzieli, ja już wszystko wiem, Panie drogi, bo przeciwnik chciałby nam to nieraz mówić, Ty już masz tego dosyć. Dlatego proszę, żebyś każdego z nas inspirował do czytania Słowa Bożego, do modlitwy, do trwania w społeczności z Tobą, a jest jak tylko możliwość społeczności, trwania w społeczności z ludem Twoim. Za wszystko Ci dziękuję, za to miłe grono słuchaczy i za ich cierpliwość w słuchaniu, a proszę, żebyś błogosławił, żeby Twoje imię było w życiu każdego z nas wywyższone i uwielbione i żeby ten pokój, który nam Ty dajesz, był w nas widoczny. Tobie za wszystko niech będzie chwała, dzięka i cześć. Amen.